Południe Wnet.
Wracamy do studia w Warszawie. Łukasz Jankowski, słuchają Państwo Popołudnia Wnet na 87 i 8 w Warszawie, 95,2 w Krakowie i oczywiście na www.wnet.fm. W studio jest Piotr Stępiński, dziennikarz portalu Biznes Alert, ale zanim rozmowa o cenach energii, to przenieśmy się do Sejmu. Tam jest pan poseł Jerzy Wilk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I raport z budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. Zakończyła się wycinka, czyli pierwszy etap prac wstępnych za nami.
To prawda. Byłem nawet na Mierzei Wiślanej w Nowym Świecie w poniedziałek. Wycinka szła całodobowo, także dzisiaj się zakończyła. Przed czasem. Teraz tylko do końca lutego leśnicy będą sprzątali ten teren i wywozili drewno i te gałęzie, które tam pozostały. Także teren był dobrze zabezpieczony, ogrodzony, nikomu nic złego się nie stało. Były osoby protestujące, niewielka grupa, ale stali z boku Straż Leśna i firma ochroniarska nie dopuszczała do tego, ponieważ obawiali się, że może coś im się stać.
Ale panie pośle, grupka protestujących być może na Mierzei Wiślanej była niewielka, ale w sieci i na portalach politycznych zawrzało. Część posłów Koalicji Obywatelskiej, część posłów opozycji, mimo że poparła specustawę co do budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną, to jednak teraz protestują i się oburzają, czy jest szansa, żeby ta inwestycja została wstrzymana w ramach tych protestów, tych obaw albo przez stronę rządową, albo przez Komisję Europejską?
Jako elblążanin nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Ten kanał jest niezbędny nam do życia gospodarczego, do rozwoju turystyki. Wszyscy mieszkańcy miast i gmin zlokalizowanych na Mierzei Wiślanej oczekują tej inwestycji. 402 posłów głosowało za tą ustawą, a więc prawie wszyscy posłowie, którzy znajdowali się wtedy na sali. W związku z tym wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości. Jest inwestycja realizowana z budżetu państwa. Nie ma tam środków unijnych. Wszystkie zgody zostały otrzymane, a więc IRDOŚ wydał decyzję, pozwolenie wodnoprawne, pan wojewoda wydał decyzję i to decyzję ostateczną na realizację tego kanału. Lasy Państwowe sprawnie i szybko dokonały tej wycinki, a wycinka była pracami przed realizacją tej inwestycji. Należało przygotować teren pod tą inwestycję. Przetarg ma być rozstrzygnięty 15 kwietnia. Jest bardzo duże zainteresowanie tym przetargiem. A więc wszystko idzie w dobrym tempie i wierzymy wszyscy i w Elblągu, i na terenie tych gmin, że ta inwestycja szybko zostanie zrealizowana.
Czekamy mimo wszystko przedstawicielstwo polskiego rządu zostało wezwane do Brukseli na spotkanie z Komisją Europejską. Potem przyszła informacja, że o to spotkanie zabiegała sama strona polska. Po co polski rząd, po co Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zabiega o kontakty z Komisją Europejską, zabiega o jakieś nadzwyczajne spotkania?
Bo jest dużo niedomówień. W ubiegłym roku, przypominam, wiceminister rolnictwa rosyjski naskarżył do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej, że Rosjanie obawiają się zanieczyszczenia wód Zalewu Wiślanego, dbają o naszą ekologię. Szkoda, że nie dbają o swoją. Byłem wielokrotnie w Kaliningradzie i wiem, jak tam wygląda oczyszczalnia ścieków w Kaliningradzie. Także ta skarga rosyjska i skarga jednej z organizacji proekologicznych spowodowały, no i oczywiście działania opozycji, która tam też swoje robi, spowodowały, że wzbudziło to zainteresowanie i niepokój Komisji Europejskiej. Natomiast
czy to jest jakieś spotkanie wyprzedzające, żeby, broń Boże, Komisja sama się nie zainteresowała, to polski rząd na wyprzódki przyjeżdża, żeby wszystkie wątpliwości od razu rozwiać?
Nie, panie redaktorze. Komisja Europejska już w styczniu, pan minister Gróbarczyk wysłał całe opracowanie, całą tą dokumentację, wszystkie tam dokumenty dotyczące i właśnie ochrony środowiska. To było ponad 600 stron, sama dokumentacja dotycząca ochrony środowiska, to co na podstawie czego RDOŚ wydawał decyzję. Dodatkowo naukowcy wypowiadają się tam w tym dokumencie i to zostało w języku angielskim dostarczone już w styczniu. Komisja sama potwierdziła, że zapoznaje się z tym dokumentem, a jeżeli mają rzeczywiście jakieś wątpliwości, a dodatkowo opierają się na niezbyt przychylnych nam dokumentach, które zostały przesłane tam przez właściwie osoby, które nie chcą, żeby ta inwestycja powstała, głównie Rosjanie. No i ekolodzy, którzy też dziwnie się zachowują, bo byłem w poniedziałek, tak jak mówię, na Mierzei Wiślanej. Była tam inspekcja z Urzędu Morskiego i z Lasów Państwowych i byli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. I pracownicy ochrony środowiska byli zaskoczeni, że wszystkie te rośliny, które są wyjątkowe, jakieś tam nadzwyczajne na tych wydmach, zostały zabezpieczone, ogrodzone, wygrodzone i ta wycinka tak była wykonywana, żeby żadnej tej roślinie nic się nie stało. One zostaną w tej chwili po uprzątnięciu terenu przesadzone. One zostaną w inne miejsca wskazane przez fachowców, przeniesione i tam nic się nie stanie. A ptaki będą gniazdowały na okolicznych drzewach. To jest niewielki procent, ułamek procenta właściwie drzew, które rosną na Mierzei Wiślanej.
Raptem 13 hektarów. Raptem 13 hektarów, a tylko w ostatnim 10 latach samo nadleśnictwo w Elblągu na Mierzei Wiślanej dosadziło znacznie więcej drzew.
No,
czyli, panie pośle, przekop powstanie. Ostatnie
na
zdanie.
Pewno. Na pewno powstanie. Wszyscy jesteśmy zdeterminowani i nie pozwolimy na to, żeby ktoś jeszcze w dodatku obcy ingerował w inwestycje, które ten... Nas nie pytano, gdy kładziono Nord Stream 1 i Nord Stream 2 o zanieczyszczenie Bałtyku. Nikt się z nami nie liczył i nie pytał. Natomiast to jest wewnętrzna sprawa Polski. To tak, jakbyśmy autostradę budowali. To jest autostrada na wodzie, na naszym terenie.
Powiedział poseł Jerzy...
W suwerennym państwie.
Jerzy Wilk z Prawa i Sprawiedliwości i z Elbląga. Również będziemy do tego tematu nieraz, proszę państwa, wracać i śledzić, jak postępują prace na Mierzei Wiślanej. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie pośle, i do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję.
A ja mam dla państwa jedną informację z, może nie ostatniej chwili, ale sprzed około godziny. Agora ma umowę na zakup 40% udziałów Eurozetu. Umowa opiewa na 130 milionów złotych, czyli w naszym półświatku medialnym to była duża dyskusja, kto kupi Eurozet, czyli spółkę, która jest właścicielem między innymi Radia Z oczywiście, no i wychodzi na to, że kupi Eurozet właśnie Agora. Idziemy dalej, 17:49.
Popołudnie wnet.
No i na sam koniec, ale na pewno to nie jest temat najmniej ważny, Piotr Stępiński, dziennikarz portalu Business Alert. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Już zapowiadany. No i dzisiejsza komisja w Sejmie, Komisja Energii i Skarbu, tam nowelizacja ustawy, która dopiero co była uchwalona po 28 grudnia. Chodzi oczywiście o ustawę, która miała zabezpieczyć ceny energii dla konsumentów indywidualnych oraz dla przedsiębiorstw. I nagle się okazało, że tą bardzo dobrą ustawę trzeba nowelizować. Ty śledzisz tą ustawę od podszewki, od wewnątrz. Jaka jest twoja ocena po tej dzisiejszej Komisji Energii i Skarbu? W jakim miejscu jesteśmy tej walki rządu z rzeczywistością?
Znaczy sama rzeczywistość na rynku energii nie jest prosta, co też zresztą odzwierciedlało dzisiejsze posiedzenie komisji do spraw energii i skarbu państwa. Ścierały się różne opinie dotyczące tej ustawy, a powodem, dla którego ona jest nowelizowana, są wątpliwości Komisji Europejskiej co do jej zapisów, a mianowicie tych dotyczących niezależności prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, bo poprzedni projekt ustawy, który został uchwalony, zakładał, że wysokość opłat przesyłowych i dystrybucyjnych będzie ustalana na zasadzie ustawy, a nie jak to jest zgodnie z przepisami prawa energetycznego przez prezesa URE. I dzięki zapisom tej nowelizacji ustawy ta sytuacja ma zostać odwrócona. I zresztą poseł sprawozdawca tej ustawy, jak i przedstawicielem obozu rządzącego przekonywali, że celem tej nowelizacji jest uściślenie i doprecyzowanie niejasnych przepisów z poprzedniej ustawy. No i teraz komisja przyjęła to w pierwszym czytaniu i teraz trwają dalsze prace w parlamencie nad tym dokumentem.
No to pytanie podstawowe pewnie dla odbiorców energii, czy w ramach tego cofnięcia się rządu i oddania kompetencji do prezesa URE, czyli Urzędu Regulacji Energetyki, będzie tak, że ten mechanizm przypadkiem nie otworzy furtki, żeby jednak te ceny energii jakoś tam wzrosły.
Zacznijmy od tego, że jeszcze pojawia się jedna wątpliwość co do samej ustawy, a mianowicie, czy zawarty w nim mechanizm rekompensat energii nie stanowi, bo nie jest pomocą publiczną. Do tego jeszcze wrócimy, ale rachunek, jaki my płacimy, czy ty, czy ja, na co dzień, no to składa się z wielu elementów, no i w tym się składa i opłata przesyłowa, opłata dystrybucyjna, jest także opłata przejściowa i także cena samej energii, także to ma wiele składników. I na mocy tej ustawy z grudnia obniżona została opłata przejściowa. O 95% obniżone zostało też akcyza na energię elektryczną, więc fizycznie te ceny powinny się utrzymać na poziomie z 2018 roku, ale to jeszcze warto w tym momencie zauważyć, że fakt, że to prezes URE teraz będzie zatwierdzał ponownie stawki opłat przesyłowych i dystrybucyjnych, no, może stwarzać się teoretycznie szansę, że spółki
pokażą,
że potrzebna jest wzrostu tych taryf, ale ten wzrost miałby być pokryty właśnie przez obniżeniem opłaty przejściowej, którą już zakładała poprzednia ustawa. Ministerstwo Energii, minister Krzysztof Tchórzewski przekonywał dzisiaj dziennikarzy, że jednak nie widzi podstaw, żeby w 2019 roku te opłaty były podnoszone, więc biorąc też pod uwagę jeszcze jeden aspekt, a mianowicie fakt, dlaczego ceny energii w Polsce będą rosły, bo ustawą nie zahamujemy procesu, którego jesteśmy świadkami, a mianowicie oparcie naszej energetyki o węgiel. Węgiel, który jest narażony na akwizycję w związku z rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 oraz kosztami samego surowca. No, spółki energetyczne muszą ponosić koszty właśnie tego opierania energetyki na węglu i im dłużej ta energetyka będzie oparta na węglu, tym te ceny energii nie będą spadać, a będą wręcz rosły, więc ustawą tego tak na dobrą sprawę nie załatwimy, bo ona jest w tym momencie przeznaczona na rok 2019, a co będzie w 2020, 2021? Nie zrezygnujemy przecież z węgla.
Wiele osób, także i ja, pytało ministra Tchórzewskiego, co będzie w roku 2020, bo okej, w tym roku uda się jakoś w jakimś właśnie, zaraz się zapytam, w jakim formacie przekazać pieniądze z uwolnionych uprawnień do emisji CO2 z ich sprzedaży na giełdzie i te pieniądze trafią do spółek energetycznych, no ale to jest jednorazowa forma pomocy, no ona się skończy w tym roku, a w roku przyszłym już tych 5 miliardów złotych, czy 6, czy 5,5 po prostu nie będzie i wtedy co spółki energetyczne wykażą stratę, bo będą sprzedawać energię poniżej kosztów produkcji. I tutaj jest to drugie pytanie o tą niedozwoloną pomoc publiczną, bo to się na początku już w grudniu pojawiało, kiedy poznaliśmy zapisy tej ustawy, która została przyjęta błyskawicznie przez Sejm. To od razu było pytanie, czy to przypadkiem nie jest pomaganie działającym, no państwowym, ale działającym na rynku podmiotom niezgodnie z zasadami Unii Europejskiej.
Wielu ekspertów zwraca uwagę, że istnieje poważne zagrożenie, że proponowana ustawa nosi znamiona pomocy publicznej, ponieważ odnosi się do selektywny sposób do poszczególnych grup odbiorców. W nowelizacji, która jest obecnie procedowana w Sejmie, jest jasno wskazane, że ma to dotyczyć wszystkich odbiorców energii, no ale jeszcze jest kolejna ciekawa kwestia w tym względzie, ponieważ wszystko wskazuje też na to, i to też przedstawił dzisiaj w Sejmie prezes URE Maciej Bando, że koszty tych rekompensat mogą być znacznie, znacznie większe. One mogą być niedoszacowane. No w tym momencie według wyliczeń Ministerstwa Energii koszty rekompensat to jest około 9 miliardów złotych i lwia część właśnie tej kwoty ma być pokryta ze sprzedaży uprawnień do emisji.
No, ale jednorazowej sprzedaży.
Jednorazowej. No to jest, mówimy też, że to może być około 30% niedoszacowania, bo tak na dobrą sprawę w uzasadnieniu do tej ustawy nie ma tak na dobrą sprawę podane źródełem finansowania tej ustawy.
To wszystko budzi wątpliwości, bo jeżeli dobrze rozumiem, no to rząd ma taki plan, żeby w roku wyborczym nie drażnić Polaków, to utrzyma za wszelką cenę mniej więcej rachunki na tym samym poziomie, szczególnie dla odbiorców indywidualnych, ale w roku 2020 to już ceny będą musiały po prostu pójść do góry.
Niestety to jest konsekwencja opierania energetyki na węglu, ale proszę zauważyć, że o ile sami bezpośrednio otrzymując rachunek może nie odczujemy tego wzrostu cen energii, to idąc do sklepu, robiąc codziennie zakupy, możemy odczuć wzrost cen produktu, bo przecież, żeby wyprodukować chleb czy inne dobre potrzebna jest energia elektryczna. Przedsiębiorcy też ponoszą koszty rosnących cen energii, więc o ile na rachunku fizycznie możemy nie zapłacić więcej za prąd, o tyle pośrednio właśnie w codziennych zakupach możemy to odczuć.
I z tym się wiąże jeszcze jedna decyzja polityczna, o której już dzisiaj Państwu w popołudniu mówiłem, czyli listy do Europarlamentu, które przedstawiło wczoraj Prawo i Sprawiedliwość, i tam na drugim miejscu w okręgu z województwa śląskiego znajduje się imię i nazwisko obecnego wiceministra energii, pana Grzegorza Tobiszewskiego, odpowiedzialnego za węgiel. To jest decyzja politycznie dość brzemienna w skutki dla naszej polityki energetycznej, bo my jako dziennikarze, a zwłaszcza wy jako dziennikarze zajmujący się energetyką, od miesięcy trwała giełda, czy minister główny, czy minister Tchórzewski pojedzie, czy jego zastępca Tobiszowski do Brukseli. Wychodzi na to, że pojedzie minister Tobiszowski, to jakoś wpłynie na politykę energetyczną rządu?
Znaczy w tym momencie, o ile mi wiadomo, trwają negocjacje, znaczy właściwie konsultacje projektu polityki energetycznej do 2040 roku, miał się zakończyć do 15 stycznia. Są dokumenty programowe. Linia rządu jest jasna, transformacja energetyki, stopniowe odejście od węgla. Myślę, że nawet jeżeli minister Tobiszowski przestałby pełnić się swoją funkcję, nie oznacza to, że podjęte wcześniej działania nie byłyby kontynuowane, więc trudno powiedzieć, żeby to było diametralny zwrot w polityce energetycznej Polski.
Nie, to był minister odpowiadający za górnictwo.
Jeszcze jest.
Jeszcze nie został wybrany, jeszcze jest, a wybory dopiero 26 maja, jako już dzisiaj w tej audycji dzisiaj w popołudniu wielokrotnie mówili. No, bilans rządu wydaje się nie być super pozytywny dla pana ministra, jeżeli chodzi o polskie górnictwo.
Znaczy, no w tym momencie cały czas 80% energetyki jest opierane na paliwiem, jaki jest węgiel. Rosnąca presja ze strony unijnej polityki klimatyczno-energetycznej skłania nas do tego, aby tam odejście od węgla następowało w możliwy jak najszybszy sposób, ale też nie zaklinajmy rzeczywistości. Nie da się z dnia na dzień wyłączyć energetyki węglowej, tylko brakuje jasno wskazanej drogi, w jaki sposób mielibyśmy ostatecznie z tego węgla odejść, bo proszę zauważyć, że mimo, że są konsultacje na temat polityki energetycznej do 2040 roku, to nadal nie pozwolono, nie podjęto decyzji, jeżeli chodzi o budowę elektrowni jądrowej, która, przypominam, ma też być istotnym składnikiem naszego miksu energetycznego, a już pierwsza energia z elektrowni jądrowej miałaby popłynąć do sieci w 2033 roku, więc póki co na razie poruszamy się nadal w znakach zapytania i mamy energetykę, która co prawda ewoluuje, ale ona to robi w sposób dosyć wolny.
Mówiłem o niepełnym sukcesie misji pana ministra Tobiszowskiego w rządzie, patrząc na dane importu węgla do Polski, który radykalnie rośnie. W roku 2018 ociera się o 20 milionów ton, z czego ponad 13 z Rosji.
Proszę zauważyć, że to, że to jest węgiel rosyjski, to nie jest problem. Problemem jest to, że musimy w ogóle importować węgiel. Węgiel obecnie znajduje się na coraz głębszych pokładach, a co za tym idzie, koszt jego wydobycia i sumarycznie koszt samego surowca jest znacznie droższy od tego sprowadzonego. To powinno dać do myślenia, więc dlatego warto rozmawiać ze stroną społeczną i otwarcie mówić, że utrzymywanie górnictwa w tej formie, jaka jest obecnie, w tej rzeczywistości ekonomicznej nie będzie do zrealizowania. Dlatego trzeba mieć jasno określony plan, jak transformować energetykę, jak transformować regiony, które żyją obecnie z wydobywania węgla. Tego problemu oczywiście nie rozwiążemy w przeciągu dnia, ale już trzeba podejmować decyzję.
Szczególnie, że to jest decyzja nie tylko techniczna, nie tylko fachowa, ale też polityczna i to też wprowadza ten element niepewności i trudności w realizacji takiego programu. Piotr Stępiński, dziennikarz portalu Biznes Alert, ekspert do spraw rynku energii, był ostatnim gościem popołudnia. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Za rozmowę. 20 lutego, godzina 18:00. Dokładnie 2 minuty po godzinie 18:00 popołudnie wnet tego dnia przechodzi właśnie do historii i ogłaszamy to razem z Dariuszem Konkolem, żegnając się z Państwem bardzo serdecznie i bardzo gorąco, szczególnie, że ta przedwczesna wiosna na chwilę się ma schować i już w czwartek i w piątek ma być zimno, więc jeżeli ktoś już schował czapki i szaliki, to niech je szybko odszuka, bo wedle prognoz pogody, które czasami się zmieniają i nie są do końca pewne, ale jutro i pojutrze ma być zimno, ale potem znowu wróci wiosna.